Dzień dobry, Maćku.
Dzień dobry, Aniu, i oczywiście dzień dobry wszystkim, którzy mają ochotę nas nadal słuchać.
Bo my kontynuujemy temat 7 nawyków skutecznego prezentowania. W poprzednim odcinku pojawiły się 3 związane z przygotowaniem, z tym etapem przed wejściem na scenę. No a dzisiaj już idziemy w bój.
Światło reflektorów.
I 4 kolejne podpowiedzi.
To co? Przemek i do merytoryki.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
Ty zaczniesz, czy ja zacznę?
Tak.
No to proszę.
W ramach jasnej i precyzyjnej komunikacji.
Proszę.
No to czwarty, jeżeli mówimy o siódemce, a pierwszy dzisiaj poruszany, nawyk, to jest zdolność adaptacji. Tak to jest ładnie określone. A za tą zdolnością adaptacji kryje się przede wszystkim dopasowanie do audytorium.
To taki etap pośredni między przygotowaniem a tym byciem na scenie,
tak,
nie?
Tak, tak, tak.
Taki łącznicze.
Warto o tym pomyśleć oczywiście przygotowując się. Jednocześnie warto, a nawet myślę, że trzeba być czujnym, jak jesteśmy już na scenie. No bo między tym, co my zakładamy, albo co nawet organizator deklaruje, czasami bywają różnice.
To prawda.
I to jest umiejętność, która pozwala nam pasować się w głowy, uszy naszych odbiorców. I tutaj mieszka kilka rzeczy, myślę, o których warto wspomnieć. To ja powiem o 2-3, które mi przychodzą do głowy i ciekaw jestem, Aniu, co do tego dorzucisz.
Czy mi coś przychodzi do głowy? Sprawdźmy. No,
w to nie wątpię. Ja myślę, że pierwsza sprawa to jest kwestia wieku. Ludzi, do których mówimy. No, mówimy innymi językami w zależności od tego, w jakim wieku jesteśmy. Trafiają do nas inne przykłady w zależności od wieku. Ja na bazie swojego błędu mogę powiedzieć o takiej sytuacji, gdzie zawsze dobrze żarła metafora szkoły, kiedy opowiadałem o modelu silnych stron według Markusa Buckinghama. No i wtedy mówiłem o tym, że my jako rodzice przecież wiemy, jak nasze dzieci coś robią i co jest tam, za co dostają taką ocenę, za co inną i tak dalej, i tak
dalej. Aż tu nagle
z tym samym tekstem, przez nawyk, ten niestety niepozytywny, poszedłem do grupy, która była raczej dziećmi niż miała dzieci. I nagle ten przykład już nie był taki nośny. Druga wpadka to pamiętam, jak pojechaliśmy ze szkoleniem z zarządzania zmianą na Ukrainę jeszcze w czasach przedkonfliktowych, przed najazdem na Ukrainę. I zawsze pracowaliśmy na analogiach i na fragmentach filmu Seks Misja, no, który w Polsce żre jak złoto. No na Ukrainie jakby słabiej. No i to jest ewidentne 2 przykłady. Niedopasowania przekazu. Raz wiekowo, 2 kulturowo. No bo nie każdy przykład będzie tak samo dobrze działał. Już nie mówię o takich obszarach jak inne państwa, ale nawet w różnych regionach Polski mamy różne przypowieści, które mogą bardziej albo mniej pasować.
Pewne kanony słów i zachowań w organizacji obowiązujące. Tutaj też trzeba być bardzo czujnym, jeżeli jesteśmy spoza tej organizacji. Nie? Żeby nie powiedzieć czegoś, co zostanie odebrane nie tak, jakbyśmy
tak,
to
czyli jak wychodzimy życzyli. Poza firmę, to zostawiamy daleko za sobą żargon branżowy.
O tak.
No bo każda zamknięta grupa tworzy swój kod językowy, to jest zupełnie normalne. Firmy też mają swoje skróty myślowe, swoje ASAPy, kole i tak dalej. Może warto, nawet z perspektywy czystości językowej, się ich pozbyć, jak jesteśmy na scenie.
I wiesz, i to, o czym mówisz, bardzo ładnie konweniuje z tym, o czym mówiliśmy w poprzednim naszym odcinku.
Mówisz konweniuje, to jest takie, nadaje, mam wrażenie, takie +4 dla prestiżu dla naszego podcastu.
To gdyby ktoś też tak uważał, to oczywiście gwiazdkami nas można wynagrodzić oraz komentarzami. Gdyby się komuś nie podobało, to tylko poprosimy o informację zwrotną w mailu do nas na podcast@opowiedz.ta. Ale tak na poważnie. Mówiliśmy w poprzednim odcinku o klątwie wiedzy i jasności przekazu. I w tą klątwę też wpadamy, mówiąc językiem branżowym, typowym dla... Czasami on jest hermetyczny dla zawodu, czasami dla organizacji. I tutaj warto z tyłu głowy mieć taką myśl, żeby nie przesadzić. Czy coś w tej zdolności adaptacji według ciebie jeszcze?
Ja bym dorzucił jeszcze jedną rzecz, którą warto ćwiczyć. I znowu będziemy teraz na takiej granicy przygotowania, no bo ćwiczymy raczej przed wejściem na scenę, ale dzięki tym ćwiczeniom osiągamy poziom, którego sobie życzymy. Czyli tenże poziom mistrzowski. I dla mnie to jest rozćwiczanie się w tym, żeby mówić w sposób, który ułatwi zrozumienie ludziom o różnych sposobach myślenia. Zrozumienie nas, naszym słuchaczom, którzy mają inaczej niż my. Mieliśmy o tym dłuższy odcinek, więc go podlinkujemy. Teraz całej genezy nie będę podawał, ale chodzi o to, że na przykładzie motywacji, bo często jak mówimy do ludzi, to chcemy ich zmotywować. Nie wiem, jestem nauczycielem, to nie tylko uczę, ale też chcę zmotywować moich uczniów, żeby oni chcieli
pokazać
to zapamiętać.
Pokazać im, że to jest ważne
na przykład. Tak. Prezentuję coś szkoleniowo. Albo jestem projekt menadżerem i jak jest kick-off do projektu, to też chcę, żeby ci ludzie poza tym, żeby wiedzieli, co mają robić, no byli w to zaangażowani. idę do dyrektora albo na zarząd, żeby dostać zielone światło dla projektu. A co idzie za zielonym światłem? Budżet na projekt. No to chcę go zmotywować do działania. Więc moim zdaniem to jest bardzo częsty przypadek. I w telegraficznym skrócie można podzielić ludzi, chociaż oczywiście wszystkie podziały, no to jest pewne założenie i są osoby, które się będą z tego wymykały, na osoby, które mają bardziej motywację tak zwaną do sukcesu, czyli motywują się wizją zwycięstwa, wygranej, bycia najlepszym, etc., etc. No i są osoby, które raczej motywują się nie tą wizją sukcesu, tylko chęcią uniknięcia problemu. Nie przegrać, oszczędzić, mieć święty spokój. I to nie jest gorsze, żeby było jasne. Chociaż tak brzmi trochę nieadekwatnie do dzisiejszych czasów, które są zwariowane na tym błysku, sukcesie i tak dalej. I dla mnie metodą, którą ćwiczę, i bardzo staram się, żeby mój język był, jak ja to mówię, skakał z jednego końca skali na drugi, no to jest to, żebym nie mówił tylko w taki sposób, jak ja mam, czyli zakładając, że ja jestem do sukcesu, nie tylko żebym opisywał te w ogóle piękne, tą piękną przyszłość, która nas czeka, same sukcesy, korzyści, co z tego będziesz miał, będziesz pięknie pachniała, będziesz wyższa, będziesz miał więcej klientów, zdasz maturę na piątkę i tak dalej, czy nawet na szóstkę.
Oh yeah.
Tylko żebym też do tych kluczowych argumentów skoczył na drugi koniec skali, ten nienaturalny dla mnie. I dlatego mówię, to warto ćwiczyć, żeby powiedział, okej, dzięki temu zyskamy to. Jednocześnie powiedzmy sobie szczerze, no analiza rynku pokazuje, że jeżeli tego nie zrobimy, to konkurencja nas wyprzedzi i wypadniemy z obiegu.
Mhm, czyli dostosowujesz sposób przekazu, dobór słów do tego, żeby zaangażować emocjonalnie zarówno tych, którzy są do sukcesu, jak i tych, którzy są od problemu. Tylko i tu... powiedziałeś, skaczę z krańca na krańc, czyli w jednym zdaniu mówisz argumenty, które poruszają i jednych, i drugich.
Tu bym dlatego zamienił słowo dostosowujesz. Okay. A dla mnie dostosowanie to jest tam, o, patrzę ci głęboko w oczy, a dwa, trzy, a ty masz tak, to ja do ciebie powiem tak. Się nie da się, bo my mówimy do grup.
No ale wiesz co, w pewnym sensie Adin 2, zróbmy to po to, żebyście bardziej urośli, zdali maturę na szóstkę, a jednocześnie Adin 2, jak nie zrobimy tego, to gdzieś...
No tak, to nie jest dopasowanie do odbiorcy, tylko to jest moje wyćwiczenie się w tym, żebym był uniwersalny. Okay, ale... Dzięki mojej uniwersalności ludzie się odnajdą w moim przekazie.
Dobra.
Wiem, że to jest zabawa słowami, ale zależało mi tutaj na precyzji, bo o niej mówiliśmy w poprzednim punkcie, a czyli w ostatnim punkcie no tak, ostatniego odcinka.
A już udowodniliśmy nieraz, że w naszym duecie to ja jestem ta nieprecyzyjna, więc
nie,
tak jest, no, ale ja tak, ale ja owszem. To,
co ty jeszcze do zdolności adaptacji?
To ja bym powiedziała, że to, co jest istotne, to jest reagowanie na to, co się wydarza w czasie naszego wystąpienia. I tutaj myślę sobie o dwóch rzeczach. Po pierwsze...
Mi się zawsze to samo przypomina, więc wiesz, ale to ja za chwilę.
Tak? Aha, ale to, że no, zawsze...
Znasz tą historię na wylot, jak musiałem się zaadaptować do sytuacji, która się wydarzyła tu i teraz na scenie.
To poczekaj, to dosłownie za moment, a ja wtrącę swoje trzy grosze. Bo ty powiedziałeś, wprowadzając ten punkt i ten czwarty nawyk z siedmiu, że nie zawsze na sali zastajemy podczas naszego wystąpienia to, czego żeśmy się spodziewali albo co zakładaliśmy. Czyli na przykład, nie wiem, idziemy pełni ekscytacji, że chcemy ludziom zaproponować coś absolutnie fantastycznego i że ich porwiemy, a oni nam pokazują mentalny gest Kozakiewicza. I jest takie, ale jak to?
To jest zjazd grabarzy, więc taka jest energia. Na
dokładnie, albo takie muminki siedzą, jak ja to zwykłam mówić. No i wtedy... To, co jest naszym zadaniem, jeżeli chcemy myśleć o sobie, że jesteśmy skutecznym mówcą, to jest pójście za tym, czego ci ludzie w danym momencie potrzebują. Bo może mówimy w sposób zbyt skomplikowany, a może oni do tej zmiany jeszcze się nawet nie dorośli i to są w fazie zaprzeczania, bo dopiero u niej usłyszeli. Nie są w stanie podzielić naszego entuzjazmu. Być może pojawiają się pytania, a my brniemy, bo właśnie mamy jeszcze 628 slajdów, które żeśmy w pocie czoła przygotowali i
rypiemy. No bo mieliśmy 3 tygodnie, no.
No właśnie. I jak taki
bot, spychacz, który czyta.
Tak myślę sobie, wiesz, o takim...
Buldożer.
Buldożer, albo taki walec. Przyjdzie walec i wyrówna, no ja mam do zrobienia, przygotowałam, za tym muszę powiedzieć, bo to jest ważne, takie mam przekonanie, więc idę szybko, jak w reklamie środków farmaceutycznych, gdzie tam trzeba zapytać tego farmaceutę i odpowiednio szybko mówimy. No właśnie nie. Jeżeli nasza publiczność zdradza ruchem albo bezruchem, podniesioną ręką, albo trzymanymi telefonami, opuszczoną głową, że coś, kurczę, jest nie halo, no to warto zrobić sobie stop klatkę, a czasami nawet, i to myślę na szkoleniach, ja to stosuję, to jest pytanie, co takiego się dzieje, że, albo obserwuję, że, co możemy z tym zrobić, czego potrzebujecie na ten moment. Plus robienie krótkich podsumowań, żeby sprawdzić, czy my ciągle jesteśmy w tym samym etapie podróży, na tym samym etapie podróży z naszą publicznością. No a druga rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest kwestia dostosowania w przygotowaniu, ale też w prowadzeniu, się, dostosowania się do momentu dnia, w którym mamy prezentację. No bo przed lunchem, po lunchu albo pod koniec naszego dnia na przykład konferencyjnego, ta dynamika słuchania i potrzeby naszej publiczności mogą być różne.
Ale to nie jest tak, że mam się do niej dopasować, czyli przysypiać tak, jak przysypia publiczność po obiedzie, tylko wiedzieć, że będą ode mnie potrzebowali prawdopodobnie więcej energii, gdyż proces trawienny powoduje, że są troszkę bardziej ospali. To nie jest ich zła wola, tylko czysta biologia.
Tak, dla mnie to jest taka umiejętność podążania za potrzebami słuchaczy, które się pojawiają na bieżąco. No i czasami to są też potrzeby sytuacyjne związane z tym, że na przykład ten rzutnik, co miał działać, nie działa. No i dobrze mieć jest w zapasie jakieś inne umiejętności i inne możliwości, które pozwolą nam naszą prezentację poprowadzić tak, żebyśmy zrealizowali cel ze względną lekkością dla nas i dla naszych słuchaczy.
Dobra, dużo mamy w tym punkcie, ale ja dorzucę jeszcze jedną rzecz, bo mi się urodziła i wydaje mi się bardzo ważna. Gdzieś potem przytniemy trochę na innych punktach czas.
Myślę, że przy kolejnym możemy spoko.
Bo dla mnie jeszcze jest ważne w tej adaptacji to, że czasami wchodzimy do grup, które mają duże obiekcje wobec naszego tematu. Mhm. I dla mnie jedną z lepszych metod pracy z obiekcjami jest to, żeby nie uciekać od nich, przykrywając je argumentami na tak, tylko żeby samemu powiedzieć, okej, z mojego doświadczenia na wieść o komunikacie X najczęstszą obawą jest ABC. Mhm. Czyli elastyczność polegająca na tym, że powiedzmy, ja mam przygotowane, że po prostu będę, nie wiem, w cudzysłowie reklamował jakieś rozwiązanie, ale widzę, że wchodzę na grupę, która jest bardzo na nie, to zamiast reklamować i spotkać się z potężnym oporem, nazywam to, co statystycznie podejrzewam, że może być w ich głowach. I wtedy rozbrajam bombę, bo jestem, po pierwsze pokazuję, że się znam, bo jestem w stanie powiedzieć to, co oni czują, czyli traktują mnie jako osobę, która ma to praktycznie, a nie teoretycznie ogarnięte. No a druga rzecz, jest większa szansa na to, że szybciej zutylizuję te obiekcje paradoksalnie, jak najpierw dam ludziom prawo do tego, że mogą tak
przestrzeń
mieć.
Przestrzeń do tego, żeby oni mogli wyrazić tak. siebie, bo to też wtedy
to też jest
wiemy...
elastyczność.
Tak, i zobacz, to też wtedy jest takie sondowanie i sprawdzanie z jakimi emocjami, z jakimi myślami mamy do czynienia i dopiero wtedy jesteśmy w stanie to obsłużyć, a nie po prostu ten walec rozpędzać, żeby wyrównać i dojechać do końca. Ja sobie myślę też o takiej technice, którą stosowaliśmy na szkoleniach, tak zwana ściana płaczu. Nie? Czyli ludzie przychodzą z jakimiś emocjami, negatywnym nastawieniem. Tak, i zanim pójdziemy w merytorykę i w świetnie zrealizowanie świetnie przygotowanego programu, no to dajemy ludziom przestrzeń właśnie do tego, żeby oni powiedzieli, jak bardzo im się to nie podoba i jakie to jest absolutnie bez sensu, jakie to jest do kitu i ile razy to już było próbowane, żeby rozbroić tą bombę. I to też jest umiejętność adaptacji.
No dobra, czyli w adaptacji dopasowanie języka, mówienie i korzyściami, i potencjalnymi stratami, bo to trafi do jednych i drugich. Wiek, kręgi kulturowe, język organizacyjny, niekoniecznie uciekanie od problemów, jeżeli te problemy są w głowie odbiorców. No to są te rzeczy, które warto sprawdzić, jak nam z tym i ewentualnie, jeżeli gdzieś czujemy, że coś jest do dopracowania, to sobie przy tym pomieszkać.
A wszystko to jest możliwe dzięki kolejnemu nawykowi, piątemu, czyli utrzymywanie kontaktu wzrokowego z naszą publicznością.
No tak, żeby obserwować reakcję publiczności, trzeba chociaż raz na nią spojrzeć.
Trzeba na nią popatrzeć.
Chociaż czasami przychodzi do głowy przykład lekarza starej daty, który przez całą wizytę nie patrzy na mnie ani razu, nie podnosząc głosy z klawiatury,
pytanie,
i tak wie, co mi jest.
Czy leczy ciebie, czy objaw. Ale to...
Czy dociąga mnie do statystycznej choroby.
Może tak być. Ten kontakt wzrokowy jest czymś, co daje naszym słuchaczom poczucie relacji z nami. No dla nas jest zbawienne jako dla mówców, bo my wiemy, do kogo mówimy, czy oni jeszcze ciągle tam są, jak reagują na te treści, które im przedstawiamy. Natomiast dla naszych słuchaczy daje to taki komfort psychologiczny, że jesteśmy, że oni są dla nas ważni. No i ten kontakt wzrokowy inaczej się ma w online i w offline. W offline no to łatwo po prostu na ludzi patrzeć, pod warunkiem, że nie czytamy slajdów. No ale to myślę, że już tyle razy powtarzaliśmy, myślę,
że... żeby nie czytać slajdów, nie należy wkładać tekstu na slajdy, bo jak go włożymy, to prędzej czy później się odwrócimy, żeby go przeczytać, więc no nie róbmy sobie sami tego. A przy okazji nie zabijajmy tym publiczności.
Albo postawmy sobie, jeżeli już musimy mieć takie slajdy z jakiegoś powodu i jesteśmy przekonani, że to jest jedyna słuszna droga, postawmy sobie podgląd laptop przed, między nami a słuchaczami. Natomiast w offline patrzymy w kamerę. Spoglądamy w nią po to, żeby zbliżyć się emocjonalnie i komunikacyjnie z naszymi słuchaczami, dać im takie poczucie, że gdzieś ta relacja między nami, pomimo dzielącego nas dystansu, jest.
Cześć. Ja tylko chciałem się przywitać i życzyć dobrego dnia i miłego słuchania podcastu dla tych, którzy mówią do ludzi.
No dobra, to jest tak proste, że aż trudne. W związku z czym jedna porada konkretna, jak wodzić wzrokiem po publiczności w offline, i jedna porada praktyczna, jak nauczyć się patrzenia w oczko kamery, które nie jest symetrycznie ułożone tam, gdzie naszych ludzie rozmówców, są. Więc dość dziwnie to wygląda.
To zacznę od drugiej części, czyli w online, co zrobić. Kamera jest dużo bardziej przyjazna wtedy, kiedy obok niej jest coś, co przypomina nam człowieka, czyli może być to zdjęcie osoby, z którą lubimy rozmawiać i wtedy w naturalny sposób spoglądamy jej w oczy i mówimy do kamery, ale wystarczy też emotikonek, czyli taka żółta buźka, uśmiechnięta, bo ten uśmiech też
budzi... laptopowej kamerki przyklejona.
Budzi nasz uśmiech. Jeżeli chodzi o offline, no to warto wzrokiem wodzić po oczach, albo czasami wtedy, kiedy jest nam trudno tak oko w oko spojrzeć, po czołach, a w zasadzie po punktach między brwiami naszych słuchaczy. No wtedy, kiedy mamy grupę usadzoną w podkowę, no to po prostu dążymy do tego, żeby omiatać, omiatać ich wzrokiem i też kontrolować, czy nie ma którychś punktów na sali, które omijamy, no bo na przykład gdzieś padło z tamtego końca sali trudne pytanie i automatycznie ten wzrok nasz będzie uciekał. Jeżeli mamy do czynienia z większym audytorium, z takim ustawieniem kinowym, teatralnym krzeseł, no to rysujemy literę Z, zaczynając od tylnego rzędu, po przekątnej i rząd z przodu, no a potem z powrotem, tak żeby przekątna była w odwrotnym kierunku, czyli od prawej do lewej.
Przychodzi klepsydra.
Taką klepsydrę sobie rysujemy. I to nam daje, i nawet wtedy, kiedy mamy zgaszone światło na publiczności, my jesteśmy w pełnym blasku reflektorów.
Tak, jesteśmy winni tej publiczności, żeby wodzić po nim wzrokiem.
Dokładnie tak.
Dobra. Jak już o oczach, no to oczy to jest kawałek komunikacji niewerbalnej, to naturalnie przechodzimy do następnego nawyku. Dobry gest.
Dobry gest.
Znowu,
warto mieć gest
w żołnierskich słowach. Co to znaczy dobry gest i jaki się do niego zalicza?
Dobry gest to jest taki, który jest dla nas naturalny.
To najważniejsze.
Ja bym przede wszystkim w tą stronę szła.
No chyba, że ktoś po prostu, nie wiem, ogryza paznokcie, no to nie będzie dobre na scenie.
No to tak, ale to, do czego dążymy, to jest to, że jeżeli jesteśmy z tych bardziej poruszających się, to żeby się bardziej poruszać. Jeżeli jesteśmy z tych bardziej statycznych, to zagwarantujmy sobie na tej scenie...
Na siłę nie próbować udawać ADHD.
Tak, zagwarantujmy sobie też na tej scenie takie miejsce, na przykład siedzące, które pozwoli nam być w zgodzie ze sobą, żeby nie dokładać sobie tym ruchem scenicznym dodatkowego wyzwania. Gesty. Zamykające się, jeżeli chodzi o gesty rąk, pomiędzy linią bioder a linią barków, bo wtedy nasze dłonie... Tak, poruszają się... Wszędzie tam, gdzie mamy gotowość, żeby ludzie nam patrzyli, a jednocześnie nie podnosimy rąk do góry w takim nawoływaniu liderskim, co się może źle kojarzyć. Jeżeli chcemy coś podkreślić, powiedzieć, że coś jest istotne, to warto też myśleć o tym, że właśnie ręce nam do tego służą. Tyle tylko, że dobrze jest tą gestykulację sobie ćwiczyć, aby gestykulować przeważnie jedną ręką na przykład, jakbyśmy już chcieli takie w szczegóły, a wtedy, kiedy chcemy powiedzieć rzeczy bardzo ważnej, no to wtedy mówimy,
dokładamy drugą,
żeby nadać temu odpowiedni wydźwięk. Ale przede wszystkim naturalność, no i jak najbardziej świadomość tego, co pokazuje nasze ciało. I my nawet nagraliśmy taki odcinek o tym, w jaki sposób analizować
3-4
swoje...
tygodnie temu był, więc go podlinkujemy właśnie, jak sobie ćwiczyć.
Jak doskonalić
sztukę wystąpień publicznych.
No to ja tyle. Ty masz coś jeszcze do tego?
Dwie rzeczy przychodzą mi do głowy. Jedna rzecz to jest chodzenie, bujanie, dreptanie, ale to też dużo więcej jest w tym odcinku, więc myślę, że to już nie będziemy rozwijali, tylko odeślemy was do odcinka pod tytułem Jak doskonalić sztukę wystąpień publicznych. No i ostatnia rzecz, która jest bardzo moja, ale wiem, że też jest statystycznie częsta, to jest pytanie, co zrobić z rękoma? Gdyż albowiem no często jak stoimy, no to nagle nie wiemy, jak je trzymać. Tak? Czy amen, czy piramidka, czy w kieszeni, czy za sobą, czy coś trzymać w ręku. Więc jeszcze dwa słowa o tych, dla tych, dla których wyzwaniem jest to, co zrobić z rękoma.
Jak najbardziej można coś wziąć sobie w rękę, tylko warto sprawdzić, czy to jest dla nas bezpieczne podczas wystąpienia. Bezpieczna jest podkładka formatu A5.
5 będzie najbezpieczniej, tak.
I nawet jeżeli to będzie kartka, a nie podkładka, no to właśnie taka mniejsza. Nie kartka A4, dlatego że ona ma tendencję do tego, żeby nam drżeć razem z naszą drżącą dłonią. Mogą to być karteczki takiej wielkości naszej dłoni, taki styl amerykański, gdzie mamy ściągawkę z najważniejszymi punktami z naszego wystąpienia. Może to być pointer, tylko warto sprawdzić najpierw, jak się nim obsługiwać. Może być to cokolwiek innego, co w którymś momencie
marker
wykorzystamy.
Marker na sali szkoleniowej, bo jakbyśmy weszli na salę szkoleniową albo do salki konferencyjnej takiej małej w firmie, to często marker jest takim...
Tak, ale... Tak, jeżeli zrobimy z niego użytek, przynajmniej jedną kropkę, kreskę narysujemy, żeby było wiadomo, dlaczego my ten marker mamy. No i to, co jest istotne, niechaj on będzie zamknięty. Odradzam wszelkiego rodzaju długopisy, bo jest taka tendencja, żeby nimi klikać. No i efekt jest taki, że to po prostu przeszkadza. Otwieranie, zamykanie, wtedy, kiedy jesteśmy zestresowani, to naturalnie gdzieś taki odruch nam się pojawia, żeby coś, gdzieś jakieś zajęcie dla tych naszych rąk znaleźć. Więc marker tak, pod warunkiem, że my go wykorzystamy, no i będziemy też kontrolować, żeby go nie zamykać i nie otwierać bez przerwy, bo to może odwracać uwagę od tego, co chcemy powiedzieć.
Ręce w kieszeni? Tak, nie? Twoje zdanie?
To zależy, jeśli to jest naturalne, tak jak dla ciebie.
To zależy od kieszeni.
No też, to dlatego właśnie wcześniej trzeba sobie przygotować ubranie, bo jeżeli jesteśmy kieszeniolubowcami, nie wiem, czy jest takie słowo, lubimy trzymać ręce w kieszeni, no to warto najpierw sprawdzić, czy tam się nam te ręce mieszczą, więc tutaj odsyłamy do etapu przygotowań i planowania, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku i tego nawyku z tym związanego. Ręce w kieszeni tak, dlatego że jeżeli to jest nasze naturalne i my to po prostu tak robimy, bo tak mamy, no to jak najbardziej okej. Okay. Jednocześnie, to jest to ale, no warto sprawdzać, w jaki sposób publiczność na to reaguje, bo
czyli
możemy trafić.
Wcześniej kontakt wzrokowy i analiza tego, jak nas odbierają.
Tak, mogą być takie kręgi, które nie będą tego tolerowały i z jakiegoś powodu będzie to dla nich niewygodne.
Postawa na ochroniarza, ręce założone za plecami?
No nie, no to nie.
Czyli ręce
to nie,
z przodu?
Nie, to wiesz, jest nienaturalne, bo to nawet jest ciężko oddychać.
To może dla kogoś naturalne, nie? No bo tak się nauczył stać, ale chodzi o to, o odbiór taki zewnętrzny, bo ogólnie nasze podejście do komunikacji niewerbalnej, do gestykulacji jest bądź sobą. Jednocześnie są pewne, powiedziałbym, postawy, gesty podwyższonego ryzyka. I ręka w kieszeni jest gestem podwyższonego ryzyka, co nie znaczy, że trzeba ją tępić, tylko mieć czujność. I tak samo wydaje mi się, że te ręce złożone za plecami, ja tą postawę ochroniarza, jeszcze nogi szeroko rozstawione, też raczej nie należy do pozytywnych, ale znowu u kogoś może świetnie to wyglądać i wtedy całkiem okej.
Chociaż podejrzewam, że ciężko jest przez całe wystąpienie w takiej pozycji się utrzymać, bo to, wiesz, nawet ciężko wtedy którąkolwiek z kończyn podkreślić ważność jakiegoś elementu naszej wypowiedzi.
Wiesz, trzymamy się za dłonie i zdradzamy, w ten sposób nie pokazujemy, że nam drżą, więc ktoś może mieć pokusę ku takiemu gestowi.
No, ale będą drżały różne inne członki ciała wówczas, więc wtedy warto sobie pospacerować i wręcz tymi rękoma poruszać, bo wtedy to nasze napięcie w ciele się rozładowuje, więc ręce z tyłu nie rekomenduję ja.
No i ostatnia rzecz, o której też wielokrotnie już wspominaliśmy, ale dorzućmy ją tutaj, to jest zdjęcie sobie z głowy potencjalnego stresora, że mam jakiś nawyk gestowy, czyli powiedzenie i mimo, że tyle lat występuję na scenie, to zdarza mi się włożyć rękę do kieszeni. Gdyby komuś to przeszkadzało, to podnieście rękę, machnijcie, to ja będę wiedział, że mam wyjąć. Pracuję nad tym, ale jeszcze mi się to zdarza. I ja sobie wtedy zdejmuję z głowy, bo już to powiedziałem i dzięki temu być może będę się mniej stresował tym, co przede mną, a na pewno nie będę myślał, ojej, co się stanie, jak włożę rękę do kieszeni.
Super.
Dobra. No to wygląda na to, że powoli dobiegamy do 7 z 7 punktów, natomiast ponieważ przebiegliśmy przez oko i gest bez podsumowania. Najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o kontakt wzrokowy?
Mieć go, pamiętać, patrzeć w kamerę, jeżeli jest to spotkanie online, jeżeli offline, omiatać publiczność wzrokiem.
Najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o gest?
Gestykulować w zgodzie ze sobą, tak jak jest nam wygodnie i tak jak robimy to naturalnie. Jeżeli mamy jakieś przyruchy, o których wiemy i one mogą być kaleczące uważność naszej publiczności, dobrze jest to zapowiedzieć. No i jeżeli mamy ręce, które potrzebują zajętości, to warto wziąć sobie podkładkę formatu A5 albo karteczki, na których mamy notatki, bądź marker, pointer, pod warunkiem, że nie będziemy wydawać niepotrzebnych dźwięków tymże gadżetem w dłoni.
Dobra. No i jak już mamy to podsumowane, to możemy na koniec zająć się punktem. Punktem 7, czyli ostatnim, a brzmi on otwartość na pytania i dialog. No i to jest punkt, który się bardzo często łączy z czymś, co już wchodzi w obszar potencjalnych sytuacji trudnych, bo dość często słyszymy taką obawę związaną z wystąpieniami publicznymi, a co jeśli będą trudne pytania? No więc Aniu, najpierw ty, potem ja dorzucę swoje 3 grosze. Jak uczynić się bardziej otwartym na pytania i dialog?
Po pierwsze, warto pamiętać, że te pytania są objawem, pozytywnym objawem tego, że nasza publiczność nas
słucha. Ktoś nas musiał usłyszeć, żeby wiedzieć. No chyba, że pyta, co na obiad, no to wtedy...
No ale to też, wiesz, dba o swój komfort psychiczny, czyli pokazuje swoją perspektywę, to jest jakiś początek relacji, to można obrócić w żart. Więc ja bym powiedziała, no dla mnie jest dużo lepsza publiczność, która się odzywa i jest żywa, niż taka, która jest muminkiem w telefonach bez... kontaktu wzrokowego z nami.
Czyli odczarować temat pytań, tak?
Tak. Pytania są pozytywnym objawem tego, że ludzie nas słuchają. I jeżeli to są to pytania merytoryczne, a nie o obiad, to znaczy, że to, o czym my opowiadamy, zaczynają wkładać w swoje szufladki w głowie. I coś
niekoniecznie
tam
to się
tam
mieści, ale przynajmniej próbują.
Tak. Więc podejdźmy do nich w taki, do tych pytań w taki sposób, ojej, ucieszmy się wręcz, jak to dobrze, że ludzie pytają. Po drugie, warto na te pytania, zwłaszcza jeżeli wiemy, że one mogą być w kontrze do tego, co my mówimy, być przygotowanym. No i teraz pytanie. Jak się przygotować? Drzewo pytań to jest taka technika, w której rozpisujemy sobie, jakie pytanie może się pojawić, jaką my odpowiedź wtedy udzielimy.
Czy to jest gałąź?
Tak, a potem nie poprzestajemy na tej pierwszej gałęzi, tylko zastanawiamy się, jak moja publiczność może na to zareagować. Co
Czyli
może
jakie
powiedzieć?
Pytania mogą zadać do mojej odpowiedzi, albo jaką obiekcję do mojej odpowiedzi.
A potem to, co ja im odpowiem. Bo dzięki temu jesteśmy kuci na cztery łapy i te pytania przestają być takie przerażające. A druga rzecz dla mnie to jest kwestia zakontraktowania się z naszą publicznością. Czy to będą pytania w trakcie, bo z jakiegoś powodu tak jest nam wygodniej, czy też wiemy, że one mogą się pojawić, jednocześnie prosimy,
żeby
poczekali
do wyznaczonej chwili.
Tak. I to, co w offline się niekoniecznie, no chociaż też jest do zastosowania, ale lubię, jak my to robimy na naszych spotkaniach offline'owych, online'owych, przepraszam, to jest przygotowanie Mentimetra, kodu QR na początku spotkania.
Mentimetr jako przykład. Jakiegoś urządzenia, które pozwoli zbierać pytania w trakcie.
W trakcie, no właśnie, bo to jest bardzo ważne, żeby ludzie w trakcie mogli wyrzucić z siebie to napięcie emocjonalne, że czegoś nie dostali, a my potem na koniec albo po jakimś tam pakiecie wiedzy, po jakiejś części naszego wystąpienia, możemy do tych pytań wrócić po to, żeby zaopiekować wszystko to, co nie wybrzmiało do tej pory, a dla naszej publiczności jest to ważne.
To ja pozwolę dorzucę dwie rzeczy. Jedna jest taka, że znowu idąc tropem tego, co bardzo często słyszymy na salach szkoleniowych, że ludzie nie przepadają za pytaniami w trakcie, ponieważ czasami ktoś pyta o coś, co oni mają zaplanowane na, nie wiem, za pięć minut. No ale myślę, że w takim momencie warto powiedzieć, okej, to ja do tego dojdę i jeśli to, co mam przygotowane, nie wyjaśni tego pytania, to poproszę przypomnij je.
Czyli takie parkowanie pytań też, nie?
Parkowanie, ale z przerzuceniem odpowiedzialności na autora. To nie ja mam sprawdzić, czy jest się tylko... Dobra, zaraz w tym będziemy, opowiem to na przykładzie, do którego za chwilę tylko dokończę teraz tą myśl i poproszę, że jeżeli po tym przykładzie dalej będziesz z tym pytaniem, to wtedy daj znać, to jeszcze doprecyzuję.
Super.
I dalej pozostając w obszarze przerzucania odpowiedzialności, ale w pozytywnym znaczeniu. Nie mówię o psychologii, tylko mówię o tym, żebyśmy budowali partnerską relację dorosły-dorosły, żebyśmy współodpowiadali za to, że ja jak najlepiej przekażę, a ty zrobisz wszystko, żeby zrozumieć, nie, że ja mam cię ciągnąć za uszy, mówiąc kolokwialnie. No to jest metoda, jeśli pada pytanie, na które ja w danym momencie nie znam odpowiedzi, albo znam, ale chcę ją doprecyzować, bo potrzebuję coś sprawdzić. Albo wręcz jest spoza obszaru merytorycznego. Znaczy, nadal jest w merytoryce, to nie jest pytanie o obiad, ale no spoza tego głównego zbioru, który ja chcę przedstawić. No to mnie się świetnie sprawdza metodą, okej, super, jeżeli to jest dla ciebie ważne, to mam prośbę, przyślij mi to pytanie mailem i ja sprawdzę i ci odpowiem.
Czyli oddajesz mi odpowiedzialność, żebym ja nakarmiła swojego głoda związanego z tą merytoryką, nie bierzesz sobie na barki.
I to jest dla mnie ważne, bo jeżeli ja próbuję zapamiętać pytanie od ciebie, od twojej koleżanki, od twojego kolegi, a jednocześnie mam w głowie to, co mam zaprezentować, to jest duża szansa, że się w czymś pogubię albo coś zapomnę. Czyli złożę obietnicę, której nie będę w stanie spełnić, albo schrzanie wystąpienie. Więc wolę poprosić cię, żebyś mi się przypomniała z tym pytaniem po fakcie, bo wtedy na ten moment ten temat zamykam. Jego dla mnie nie ma. I potem, jeżeli ty mi się przypominasz, to swoją drogą filtruję, czy to pytanie było ważne, czy nie. Bo jak było ważne, to z tym wrócisz. Jeśli odpowiem na to automatycznie w dalszej części prezentacji, to nie wrócisz, bo masz odpowiedź. A jak pytanie było z czapy, no to nie wrócisz, bo po co? I ja mam czystą głowę do dalszej pracy.
Podsumowując, pytania i otwartość na nie i na dialog to jest po pierwsze wiara w to, że pytania są pozytywnym objawem tego, że ludzie nas słuchają.
Absolutnie.
Przygotowanie się poprzez na przykład technikę drzewa pytań i oddawanie odpowiedzialności za uzyskanie odpowiedzi na pytanie naszym słuchaczom, żeby nie brać sobie za dużo na głowę, bo i tak wystąpienie jest wystarczająco wymagające.
I to koniec 7 nawyków skutecznego prezentowania. Słyszymy się za tydzień. Będziemy mówili o liczbach.
Raz, dwa, trzy.
Fajnie gadają, co? Postaw im wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie odcinka.